Minęła godzina 13.45, to jest Naukon z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kamil Michałowski, zapraszam na drugie spotkanie z profesorem Andrzejem Herczyńskim z Boston College. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o styku fizyki i sztuki. Oczywiście łatwo byłoby nam sobie wyobrazić połączenie matematyki z muzyką, ale czy da się połączyć fizykę ze sztuką? Na to pytanie spróbujemy dziś odpowiedzieć.
Naukon.
Skrzyżowanie fizyki ze sztuką jest już nieco, rzekłbym, ekstrawaganckim pomysłem. Czy on ma być ekstrawagancki? Czy to chodzi o to, żeby szukać tych połączeń tam, gdzie teoretycznie nie ma prawa ich być, choć wiemy, że fizyka wywraca wszystko do góry nogami? Czy założenie jest właśnie takie, że szukamy i liczymy na to, że znajdziemy? Czy będziemy próbować wyjaśniać coś, co cały czas jest nie do wyjaśnienia?
Świetne pytanie. Muszę zacząć od tego, żeby się troszeczkę z panem nie zgodzić, że wolno. Jeżeli w radiu Campus wolno się nie zgadzać.
Oczywiście.
Bo akurat się tak zdarza, że właśnie w tej chwili pracuję nad matematyką do muzyki. Bardzo intensywnie od 2 lat i przygotowujemy artykuł na ten temat. Powiązania matematyki i muzyki są rzeczywiście bardziej znane, zwłaszcza w muzyce takich kompozytorów jak Bach, który oczywiście w oczywisty sposób stosował matematyczne różne chwyty i sztuczki, ale to nie są rzeczy trywialne ani oczywiste wcale. A po tym rozwiązaniu chciałbym powiedzieć tak, to nie jest coś tak, to się wydaje, że to jest ekstrawaganckie, ale po pierwsze ja powiem tak, my fizycy mamy taki sposób spojrzenia na świata, że właściwie wszystko jest fizyka, bo i biologia w gruncie rzeczy jest fizyką, a właściwie częściowo fizyką, a częściowo chemią. No ale chemia też jest właściwie fizyką, tak w głębi, jak ją zrozumieć już tak do końca. To nawet chemicy się z tym zgadzają czasami. Życie jest sprawą fizyki. Wszystko, na co pan patrzy, jest sprawą fizyki. Ten mikrofon, przed którym ja tutaj siedzę.
No, też wszystkie te rzeczy, które są w środku.
Także trudno by sobie wyobrazić, że nagle jest jakaś domena, gdzie fizyka już nie ma wstępu. Przeciwnie. Przecież jak ludzie malują, no to jest jakiś proces artystyczny. Ten proces artystyczny, nawet klasyczny, taki z pędzlem, jest oparty na fizyce. Co to znaczy? No, mamy pędzel z jakimiś tam włoskami na końcu, które to się zanurza w jakiejś cieczy. Jest to ciecz, na ogół lepka. Jakoś ona pomiędzy te włoski wchodzi. To wcale nie jest takie trywialne. A potem ten pędzel dotyka na przykład papieru albo płótna, na którym malarz się szykuje do malowania. I jaka jest fizyka tego, że część z tej cieczy, ale nie cała, przechodzi na to płótno? To jest fizyka. Co więcej, na ten temat jest wiele artykułów i ludzie się tym zajmują. Akurat ja się tym nie zajmuję, chociaż mam teraz zamiar to w ramach tego, co właśnie zaczynam robić, wprowadzić. Także nie, to nie jest wymyślne w ten sposób, że mój Boże, nie ma fizyka z tym nic wspólnego, a tutaj Herczyński nagle sobie wymyślił, żeby mieć coś do mówienia. No może niektórzy tak myślą, ale przeciwnie, jest bardzo dużo do zrozumienia. Jeżeli chodzi o Jacksona Pollocka, o którym wspomniałem, no to tam w szczególności. Dlaczego? Dlatego, że on kładł swoje płótna, na tym polegała jego rewolucja, że on kładł je horyzontalnie na podłodze i właściwie lał nie z puszki na ogół, chociaż czasami też, ale przez używanie patyku, które maczał w lepkiej farbie i później pozwalał tej farbie spływać z tych patyków i spadać pionowo, albo głównie pionowo, na to płótno rozłożone na podłodze, no to cała masa fizyki w tym jest. Dlatego, że ta stróżka farby nie jest zawsze taka sama. Ona się zawęża, ona czasami się zamienia w krople. Jak pan otworzy kran i cieknie woda, to jak pan będzie miał bardzo małą ilość wody, to nagle się zrobią krople. A kiedy się robią krople? A właśnie. A zależy od różnych... Jednym słowem, jest cała masa fizyki i to nie jest tak, że to jest ekstrawagancja przyniesienie fizyki, tylko jest po prostu przyniesienie czułości na to, gdzie fizyka w procesie malowania jest.
czy po tego typu badaniach fizyk byłby w stanie uzyskać idealną reprodukcję obrazu Jasona Pollocka?
Ja jestem... To jest dosyć często zadawane pytanie.
Ach, myślałem, że wymyśliłem takie genialne.
No dosyć genialne jest, ale mimo to inni też już wymyślili. W takiej ekstremalnej wersji to, że nie tyle fizyka, ale że byle dziecko może takie malować, bo każdy se może wziąć patyki, włożyć i tak dalej. Mówiąc delikatnie, ja co do takiego punktu widzenia jestem nastawiony bardzo sceptycznie. Powiem tak, że najciekawsze pod tym względem próby, jeżeli chodzi o nie tyle fałszowanie jego obrazów, ale o to, żeby lepiej zrozumieć, co on robił, żeby to odtworzyć po to, żeby lepiej zrozumieć, na czym polegała jego technika, no to są różne konstrukcje, ludzie robią do dzisiaj maszyny, które malują tak jak, niby, tak jak Jackson Pollock. No ale wie pan, to po pierwsze tak jest, jak, że w sztuce, że jak ktoś wymyśli coś, no to później nawet jeżeli ktoś inny może to dosyć blisko skopiować, no to już nie jest to samo. Cała rzecz w tym, żeby coś wymyślić i mieć swój styl i mieć coś do powiedzenia w tym stylu i wprowadzić jakąś nową estetykę, nowy styl, myślenia o tym, czym w ogóle sztuka jest. No bo jak Jackson Pollock zaczynał robić te rzeczy, no to wielu ludzi mówiło, to w ogóle nie jest żadna sztuka.
Krytycy pukali się w głowę i mówili...
Tak, tak. A dzisiaj, gdyby żyli ci fizycy, to by dali wszystko, co mieli, żeby jeden z jego obrazów mieć u siebie w domu na ścianie. I jest to bardzo mało prawdopodobne, bo by ich nie było stać. Czyli to jest ważne. A to, że ktoś dzisiaj na przykład mógłby malować tak jak Cézanne, a lepszym przykładem może jest ten fałszerz Van Meegeren na początku XX wieku, który robił obrazy w stylu Vermeera i później je sprzedawał. Dopiero potem wyszło na jaw. To cała wielka historia. Słuchacze będą mogli to sobie spokojnie znaleźć w Google. Tak, rzeczywiście nauczył się malować tak jak Vermeer, no ale to nie był Vermeer. I to już ktoś przedtem wymyślił. Także nawet gdyby to było można zrobić, to nie jest tak, że to zabiera wartość temu, co zrobił Jackson Pollock. Bo no w pewnym sensie cała wartość jest, to nie jest tylko kawałek płótna z jakąś farbą, to jest intelektualna wartość, to jest wartość przesunięcia sposobu myślenia o tym, co to jest obraz.
Naukąt.
Do rozmowy z profesorem Andrzejem Herczyńskim z Boston College wracamy za chwilę. Wracamy do rozmowy z profesorem Andrzejem Herczyńskim z Boston College. Rozmawiamy o styku fizyki ze sztuką.
Naukąt.
Mimo tego, że mówimy o sztuce, mimo tego, że jest to audycja, która traktuje o fizyce, mimo tego, że pan profesor podjął się tego typu zadania, żeby pokazać i połączyć poniekąd humanistów ze ścisłowcami, artystów z fizykami, to już samo w sobie jest... No, to już w tym momencie nie jest aż tak niespotykane, bo jednak tych badań jest coraz więcej. Aczkolwiek zastanawia mnie też, jaki ma być efekt finalny tego całego przedsięwzięcia.
Proszę pana,
W tym momencie pewno ciężko nam o tym mówić, bo te badania dopiero startują i dopiero cała wizja pewnie się rozwija. Ale czy my możemy mówić o tym, że to wszystko zakończy się no właśnie wystawą? Bo publikacją naukową to na pewno, ale tutaj...
To ja tak, najpierw bym chciał powiedzieć, że co do efektów finalnych, to w ogóle my nie wiemy w żadnej sprawie. Przede wszystkim własnego życia. Także jak to się wszystko zakończy, to tego nie wiemy. Fizycy kierują się przede wszystkim ciekawością. Jaki jest ten świat? Jak wygląda w tym wypadku? Do jakiego stopnia Jackson Pollock kontrolował to, co się dzieje. On twierdził, że ma całkowitą kontrolę, a do jego stopnia część autorstwa jego obrazów należy do natury, to znaczy do mechaniki cieczy. I o tym my właśnie w różnych artykułach, które rzeczywiście napisaliśmy, mówimy i mamy więcej do powiedzenia na ten temat. A co do wystawy, no to już mieliśmy wystawy. Ja już sam byłem włączony do organizacji jednej wystawy w 2004 roku u nas w muzeum w Boston College. Zresztą sprowokowany znalezieniem jakichś nowych rzekomo Jacksona Pollocka obrazów, co do których była kontrowersja właśnie, czy on namalował, czy nie. Zresztą z mojego punktu widzenia no troszkę absurdalna, bo są jakieś obiekty i albo one są nic nie warte, albo są warte miliony dolarów, ale one się nie zmieniają, tylko są takie same, jakie były przedtem, prawda? Także uczestniczyłem w tej wystawie i nawet mówiłem coś na otwarciu, bo takie zawsze jest bardzo eleganckie u nas otwarcie i wszyscy ci, którzy współpracują nad wystawą, coś tam mówią i wtedy w katalogu wystawy razem z tym moim kolegą, historykiem sztuki Czernuskim, tudzież z innym matematykiem, opublikowaliśmy dwa artykuły w samym katalogu, że tak powiem, do tej wystawy. No a potem jak byłem, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, no ale między innymi bo tego 2003 roku czy coś, ja się tym dosyć dużo zajmuję. Na pograniczu czasami, a czasami teraz już bardziej jako centralna część mojej działalności, no to zorganizowałem w ramach jakiegoś programu w takiej instytucji Newton Institute w Cambridge, w Anglii, workshop, nie wiem jak powiedzieć workshop.
Warsztaty.
Warsztat taki dyskusyjny na temat formy w sztuce. A forma, to się okazuje, jest słowo, czy kształt, po polsku może by się powiedziało, shape. To jest słowo w użyciu potocznym, ale ono ma w matematyce bardzo sprecyzowane znaczenie. I wcale nie takie łatwe do zrozumienia i są na ten temat debaty, jak dobrze matematycznie to sformułować. I zrobiliśmy wtedy tam wspólnie z kolegami, między innymi też z historykiem sztuki, bo ja zawsze chcę współpracować z historykami sztuki. To może jest ważny element, może do niego powrócimy. Tam wystawę. Także mam za sobą wystawy już dwie i będzie więcej w ramach tego nowego programu, na który dostałem fundusze. Także to, mam nadzieję, nie finalny będzie efekt, ale jeszcze chciałbym zdążyć, zanim do finału dojedziemy, jeszcze kilka takich wystaw zrobić.
Naukąt! Naukąt!
To jest też szalenie ciekawe, że to zainteresowanie tym połączeniem fizyki i sztuki stało się już po prostu w tym momencie nie tylko pasją, ale też jakąś drogą naukową.
Dla mnie?
Tak.
O, tak, na pewno. Że tak powiem...
No właśnie, bo nie powiedzieliśmy najważniejszego w sumie, czego? Że na te badania został panu przyznany grant.
Tak.
Dzięki któremu przez kolejne 2 lata będzie pan mógł po prostu poświęcić się pracy nad właśnie tym stykiem fizyki i sztuki.
Tak jest. Dostałem dosyć niezwykły grant z NSF, National Science Foundation, czyli Narodowa Fundacja Nauki, by się może po polsku powiedziało. Główna instytucja, ale nie jedyna w Stanach Zjednoczonych, fundująca badania naukowe w fizyce, w matematyce, w chemii i w pobrzeżnych działach nauki, ale o ile mi wiadomo, to jest pierwszy raz, kiedy coś takiego oni przyjęli i dali fundusze na coś takiego. No to jest, nie ukrywajmy tego, przedsięwzięcie ryzykowne, dlatego że nie ma utartych dróg, a jest bardzo w tym dziale, jest to nowe, coraz więcej ludzi się tym interesuje. Ja troszeczkę już jestem znany jako człowiek, który to rozkręca, no ale jest wielu ludzi, którzy pracują nad tym niezależnie albo z którymi zamierzamy współpracować nad tym. I jest bardzo dużo pomysłów, bo jak mówiłem, przecięcie fizyki i sztuki to jest nie tylko to, co ja mówiłem w mechanice cieczy, ale jest również wiele innych aspektów, o których mógłbym trochę opowiedzieć. I tutaj ryzyko polega na tym, mówię o ryzyku intelektualnym oczywiście, to znaczy, żeby wykorzystać te fundusze w sposób optymalny, taki, żeby to się stało właśnie mniej ekstrawagancyjne, Żeby następnym razem, jak mnie pan może kiedyś jeszcze zaprosi, żeby to już nie było, że to jest taka ekstrawagancja, ale że przeciwnie, to już się stało przyjęte, że coś takiego bywa. I tutaj trudność polega na tym, nie na tym, że brakuje pomysłów, tylko przeciwnie, że pomysłów na to, co robić, jest bardzo dużo. A my nie możemy wszystkiego robić, musimy się jakoś zawęzić. Także...
No tak, bo równie dobrze zamiast Polloka moglibyśmy sobie wziąć dowolnego innego artystę.
Niekoniecznie dowolnego tak od razu.
No dobrze. No.
Ale jest cała plejada.
Znaczy mówimy oczywiście o artystach no z XX, XXI wieku, tak?
Głównie.
No bo tu moglibyśmy szukać właśnie tak tych połączeń, no bo tak. Wiadomo, że gdybyśmy chcieli badać Caravaggio, no to pewnie, no tam już trudniej byłoby znaleźć
też
to połączenie.
Można, też ale... można, ale coś innego myślmy. Jest cała plejada, panie Kamilu, malarzy, którym w pewnym sensie Jackson Pollock otworzył drogę, ale którzy wymyślili swoje własne techniki i własny sposób malowania, nie używając pędzla malarskiego.
Kto jest bardziej zafascynowany tematem? Fizycy czy historycy sztuki?
To jest bardzo dobre pytanie i rzadkie. Także bardzo. Tematem tak przedstawionym...
A może, wbrew pozorom, przyszła mi jeszcze trzecia możliwość do głowy, opinia publiczna. Że to właśnie jest moment, w którym ludzie, którzy już interesują się sztuką, nauką, którzy chcą trochę czegoś więcej, może to właśnie do nich, nie tylko do fizyków i historyków sztuki.
Ma pan całkowitą rację. Tylko najpierw powiem o pierwszej części pańskiego pytania. Mianowicie w takiej wersji, w jakiej ja to przedstawiłem, mówiąc troszkę o tym, gdzie fizyka w tych procesach malarskich leży, no to jest pytanie fizyka, a nie historyka sztuki. Także jeżeli tak postawić sprawę, no to tym bardziej się interesują fizycy. Zresztą muszę powiedzieć, że otwarcie kolegów moich w różnych działach fizyki, którzy się nie zajmują sztuką, a zajmują się bardzo ezoterycznymi kątami, na przykład mechaniki kwantowej i tak dalej. Otwarcie na takie pole działań jest ogromne, jest ciekawość, bo fizycy przede wszystkim tym się charakteryzują, że są strasznie ciekawi, jak to jest. Ale i to, co ja robię, jest ciepło bardzo przyjmowane w środowisku fizyki. Co nie było dla mnie takie jasne, że to tak będzie. Także bardzo, bardzo jest to miły aspekt. Z drugiej strony jest też oczywiście zainteresowanie historyków sztuki, takich, którzy mają w tym... No wymaga to też od nich pewnego intelektualnego ryzyka. Jak mówiłem, współpracowałem z profesorem Czernuskim przez wiele lat i taki dialog wymaga przede wszystkim szacunku i rozpoznania kultury drugiej działalności intelektualnej. To znaczy, musi być otwarcie i szacunek do tego, w jaki sposób myśli, powiedzmy, fizyk i jakie zadaje pytania, bo tym się przede wszystkim różni. Ale również fizyk musi mieć szacunek i otwarcie i zrozumienie, jakie pytania interesują historyka sztuki. I tutaj pan dotknął sedna, bo moje nastawienie jest właśnie takie, żeby robić to w dialogu z historykami sztuki. Czyli żeby próbować znaleźć takie pytania, zawęzić to nasze zainteresowanie do takich pytań, które mają znaczenie w historyce sztuki. Także to jest absolutnie centralna rzecz. A co do publiki, jeżeli mogę słowo, to ma pan absolutnie rację. Kiedykolwiek o tym wspominam, że tak powiem przy stole kolacyjnym, gdzie siedzą ludzie, którzy niekoniecznie pracują na uniwersytetach i tak dalej, no to jest wielkie zainteresowanie tym. Teraz w BC się ukazał ten artykuł, który chyba pan zresztą widział o mnie. To też był niesłychany odzew od kolegów z wielu wydziałów, że to jest fascynujące i tak dalej. I rzeczywiście zainteresowanie publiczne jest olbrzymie i też pod tym względem uważam, że to jest dla nas duża szansa robienia czegoś, co jest interesujące, ale również robienia tego w taki sposób, żeby to można było w sensowny sposób prezentować. No i do tego między innymi są te wystawy, które planujemy.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę i za przybliżenie nam, no właśnie, tego styku, który, o którym już nie będziemy mówić, że jest ekstrawagancki. Przy tym pozostańmy.
Naukąt.
Moim gościem w dzisiejszym Naukącie był profesor Andrzej Herczyński, który łączy ze sobą dwie dziedziny. No tak jak powiedzieliśmy, już nie będziemy mówić o tym, że są one odległe. Fizyka i sztuka połączyły się w dzisiejszym Naukącie. Kamil Michałowski, dzięki za ten wspólnie spędzony czas. Na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wracamy w przyszły wtorek.